Witam Państwa serdecznie, witam moich gości, pani minister Angelika Możdżanowska i pan wicepremier Janusz Piechociński. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Czyli dwie najważniejsze postaci spośród ludowców w polskim rządzie. Jak się pan ujechał z Poznania do nas?
Dobrze, chociaż piątka jest drogą silnie zakorkowaną i są na tych podwójnych ciągłych plus ogranicznikach w środku dla bezpieczeństwa. Pamiętacie Państwo, że jestem wielkim fanem bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo przez lata byłem przewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury i mimo, że jestem ministrem gospodarki, w dalszym ciągu moje serce transportowe tyka.
8 lat budujecie ekspresówkę. Widział pan chociaż kawałek?
Mam nadzieję, że zostanie wreszcie zbudowana. Jest pewna kolejność też działań. Z roku na rok to są coraz trudniejsze zadania, między innymi dlatego, że rosną ceny gruntów, rosną także wymagania nie tylko właścicieli gruntów, ale wszystkich tych, którzy mają nieruchomości obok.
No, ale nie wstyd trochę po 8 latach jechać piątką i wiedzieć, że to już 8 lat temu było obiecane na euro?
Pamięta pan, bo byłem społecznym kontrolerem optymizmu na euro i weryfikatorem tych planów i mniej więcej raz na miesiąc wypuszczałem raporty o stanie przygotowań do euro, także te drogowe, gdzie z wielką wyrazistością rozprawiałem się z nadmiernym optymizmem, ale też i pesymizmem, bo po tym euro zostało wiele, nie tylko w specustawach, które usprawniły procesy inwestycyjne, chociaż wolałbym, żebyśmy mieli bardzo dobre, racjonalne ustawodawstwo ogólne definiujące inwestycje, bo choćby w energetyce jeszcze jest wiele problemów, bo energetyka polska jest posadowiona na 19 milionach.
Bije się w pierś. Czy stwierdzam, że się nie dało i od początku wiedziałem, że się nie da?
Powiem tak, no od początku wiedziałem, że z piątką będą problemy, bo wprowadzono troszeczkę z nadmiernym optymizmem wiele zadań. Okazało się później, że wydolność administracji drogowej, kiedy startuje się z kilku miliardów na kilkadziesiąt miliardów, to jedno, a drugie to także zdolność wykonawstwa rynku do zrealizowania tych zadań.
Czyli mówi pan, to nie nasza wina.
Nie, zawsze można więcej, zawsze można lepiej, tylko jest też, są obiektywne procesy. Jak pan wie, w Finlandii z 5-letnim opóźnieniem buduje się na razie bez terminu zakończenia energetykę jądrową, a nawet wielkie Niemcy, tak doświadczony, solidny naród w swojej pracowitości i uproszczonych procedurach, ma kłopoty z oddaniem do użytku wielkiego lotniska. Mogę z dumą zakomunikować, że wkrótce przyjdzie dobra wiadomość, że wypłynął pierwszy gazowiec, który wreszcie wpłynie do gazoportu i gazoterminala w Świnoujściu, chociaż wykonawca włoski zawiódł na całej linii i wielokrotnie zmieniał terminy.
No ale to trochę daleko od nas, a ja pytam o to, co blisko.
Za chwilę, już nie w formie informacji, ale ostatecznej decyzji rządu, przyjdzie informacja o nowym harmonogramie, o zwiększeniu nakładów o 17 miliardów. I jeśli kryzys chiński...
Jak dobrze liczę, 3 już były i wszystkie zawalone.
Ale jeśli kryzys chiński nie przełoży się na spowolnienie w Europie, w tym i na Polskę, to twierdzę, że jest to bardzo realny program.
Jak już pan wspomniał o energetyce, tu pani minister, myślę, dużo lepiej zna temat. Kopalnia węgla Brunat nagle na naszym terenie.
Ależ znam ten temat, bo mój pan, przyjaciel ja z lat 93-97.
Ale ja rozumiem, że pan dzisiaj mamy tak specjalnego
Janusz
gościa,
Maćkowiak,
że
mój imiennik, jeden z liderów społecznego protestu, także dzisiaj rozgrzany do czerwoności dostał kolejne pismo z PAK-u. Prawda, wzywa mnie do tego, żebym zdaniem i głosem stanowczym wicepremiera powiedział, że na pewno tamtej energetyki czy eksploatacji węgla brunatnego metodą odkrywał nie będzie.
Za kierunki, żeby to powiedzieć?
Nie, ja jestem akurat w sam raz, dlatego że przygotowałem strategię rozwoju polskiej energetyki i politykę energetyczną państwa do roku 2050 i jestem przekonany, że w tej lokalizacji przy tak licznych protestach nie będzie możliwe uruchomienie na obecnym etapie techniczno-technologicznym dużej eksploatacji, że na pewno uruchomimy, bo jest większa zgoda społeczna, Złoczew, to jest te 40 parę kilometrów od Bełchatowa, że na pewno w perspektywie do 2050 spadnie istotny sposób udział w miksie naszym energetycznym węgla brunatnego, a węgiel, ale przede wszystkim kamienny, pozostanie jednym z kluczowych surowców, że na pewno podwoimy do tej perspektywy odnawialne źródła energii, że ostatnie lato, to co mieliśmy nie tak dawno, to nie tylko problem suszy rolniczej, ale także suszy energetycznej i okazało się, że nie zabrakło nam energii, tylko zabrakło nam wody w Wiśle, na przykład przy dwóch ważnych elektrowniach chłodzonych zewnętrznie, żeby zrzucić 35-stopniową wodę, a jednocześnie z 2000 megawatt, które wytwarza polska energetyka wodna, uzyskaliśmy mało. Po czym okazało się, I to też jest takie doświadczenie, nad którym warto nie w kategoriach politycznego zgiełku krzyku poinformować, że z 4,5 tysiąca mega w szczytach południowych, kiedy było tak gorąco, był wyż i nie wiał wiatr, dostawaliśmy zaledwie 120 megawatów. No więc do końca tego roku to będzie...
Ktoś może argumentować, że to jest kolejny argument za kopalnią. Skoro
panie redaktorze, że nigdy naszego przyzwolenia na tę kopalnię nie było, a muszę powiedzieć, że od te rozmowy i ta współpraca jest od dłuższego czasu, a zdajemy sobie sprawę, że w sytuacji, kiedy dotyka nas taka susza, a w powiecie leszczyńskim, kiedy byliśmy ostatnio, bodajże 2 tygodnie temu na polach z rolnikami, to w niektórych uprawach to dotyczy do 70% strat, więc wiemy, jakie efekty finalne byłoby jeszcze tak drastyczna inwestycja.
No, jeszcze na jedno chcę też...
Ale na jedno chcę też zwrócić... opozycji, że nie ma waszej zgody, a oni dalej przesyłają pisma, chcą dalej budować kopalnie.
Po pierwsze, inwestor ma prawo do realizowania swoich zadań. Czy próbować się to rozwiązać? Oczywiście w którymś momencie i administracja, i decydenci muszą powiedzieć tak czy nie. Pamiętajmy o tym, że te działania, na przykład w zabezpieczeniu w wojewódzkich planach naniesienia geodezyjnym, są rutynowe. Otóż powinniśmy zabezpieczać od tej strony złoża minerałów, które się znajdują. Cieszyliśmy się wszyscy w Polsce. Niektórzy politycy za bardzo i z łatwością rozdawali wiaderkami pieniądze na podwyższenie emerytur z tak zwanego gazu łupkowego. Po czym okazało się, że jednak te dotychczasowe 60 zrobionych odwiertów, a powinniśmy mieć minimum 200.
Czy pan premier powie naszym rolnikom z kilku powiatów, że póki rządzę i póki żyję, kopalni nie będzie?
Nie, ale panie redaktorze, chcę uspokoić i powiedzieć tak. Jakże trudno nam przychodzi zlokalizować inwestycję punktową, bo za chwilę pan mnie zapytał o energię odnawialną czy energię atomową.
Już wiemy,
że mamy opóźnienie, bo okazało się, że jest to wyjątkowo trudno złożone. Więc mogę państwa, wedle mojej wiedzy, jako człowieka, który stara się z łatwością nie rzucać słów na wiatr, nie będzie tutaj kopalni i w związku z tym z braku paliwa nie będzie energetyki na węglu brunatnym, dobywanych metodą odkrywkową, tak jak dzisiaj w perspektywie najbliższych pokoleń.
Powiedział to pan ludziom ze Stowarzyszenia Stop Kopalni, panu Januszowi Maćkowiakowi.
Ale przecież Janusz Maćkowiak bywa u mnie
ale
co miesiąc.
Ale jakoś go to nie uspokaja. No, ale o to mi chodzi.
Nie wierzy koledze. Bo te emocje bardzo mocno są rozgrzane i też trochę inwestor, który przypiera do muru w tych swoich działaniach, też wywiera stosowną, określoną presję. Więc proszę się nie dziwić, że liderzy miejscowego protestu, a szczególnie ci związani z rolnictwem, bo to oznacza degradację bardzo zasobnych przecież terenów, jednych z najlepszych w Polsce, polskiego towarowego, jakościowo wysokiego rolnictwa, ze świetnymi rolnikami, ze świetnym potencjałem surowca. Trzeba rozbudować jego także potencjał przetwarzania na miejscu, żeby te pieniążki pracowały także dla budżetów samorządowych i tworzyły nowe miejsca pracy. Więc mogę powiedzieć jedno, nie widzę realizacyjnych szans na budowę tej elektrowni.
Już na koniec zapytam o tę suszę, ponieważ wszyscy wiedzą, że jest rzeczywiście
dramat. Jest kilka susz.
I jest kilka poza kredytami coś więcej?
Nie, nie, ale powoli, jest więcej, tylko powoli, jest kilka susz, panie redaktorze.
Gdzie mężczyźni mają głos, widzę, że...
Ja jestem stęskniony, żeby w radiu Elka wymusić zaproszenie dla minister Możdżanowskiej, bo jako kobieta pewnie spokojniej będzie odpowiadać i lepiej państwu to wszystko wyjaśni. Bo my, mężczyźni, jesteśmy trochę taki
archaicznie
niekomunikatywni, więc powiem tak, mamy kilka rodzajów susz. Jest hydrologiczna, jest rolnicza, jest taka w odczuciach i jest polityczna. Bardzo dużo jest tej politycznej w oderwaniu od realiów i rzeczywistości. W bardzo trudnym czasie dla budżetu, bo mamy nadwyżkę, mamy deflację, czyli mniejsze dochody. Na eksporcie nie ma VAT-u i nie ma cła. W związku z tym mamy sytuację trudną w budżecie. Znaleźliśmy 480 kilka milionów złotych. Po to między innymi, także z waszego studia, apeluję do prezydenta Andrzeja Dudy. Panie prezydencie, nie jest za późno, żeby budować to nieszczęsne, nikomu niepotrzebne referendum 6 września.
Trzeba było
września.
Mówić kolegom, nie głosujcie za referendum.
A którym?
No kolegom z Platformy trzeba było.
No ale to mówiliśmy, przecież Bronisław Komorowski znał nasze zdanie w tej sprawie i spotkałem się z nim osobiście po pierwszej turze i po drugiej turze.
Może trzeba było sprawę na ostrzu noża i postawić, jak stawiali Kaczyński z Lepelem, że koalicja się rozpada w takim razie.
I rozpadła się koalicję i okazało się, że obóz polityczny, który miał prezydenta, Sejm i Senat, większość rządową, zagryzł własnego koalicjanta i oddał po 1,5 roku władzę, bo łatwiej ją było zdobywać i krzyczeć o różnych rzeczach niż robić. Przypomnę, 8 lat stabilności. Dobrze, to jest także wielka szansa na określenie. I susza, tak, 488. Dwa, przyspieszenie dopłat unijnych bezpośrednich, tak żeby uratować płynność w gospodarstwie, zabezpieczyć materiały na siew, rozłożyć w czasie. Już jest załatwione. Pierwsze, około 10 października na konta rolników płynie połowa przyszłorocznej dopłat bezpośrednich. Wystąpienie Marka Sawickiego, aby w grupie rolnicy, producenci bydła mlecznego i rzeźnego otrzymali rekompensaty czy wsparcie na brakujące pasze, żeby nie nastąpiło wyrżnięcie stada. Jest podobna sytuacja w Hiszpanii. Francuzi bardzo mocno poparli ten wniosek. Liczymy, że przyjdą bardzo dobre informacje w tym zakresie, bo byłby to dodatkowy pieniądz. Druga, kolejna bardzo istotna kwestia. Każdy grosz tutaj się liczy, bo przypomnę, że na piątek, zeszły piątek, to było z 1000 komisji kwalifikującej. To było 800 kilkadziesiąt milionów już strat naliczonych. Pamiętajmy o tym, że to nie jest rekompensata, bo nic rolnikowi nie zrekompensuje normalnego roku, w którym się normalnie zbierze, po normalnej cenie przyzwoitej sprzeda, zarobi i tak dalej. Pamiętajmy też o tym, że przemysł rolno-spożywczy, chluba polskiej gospodarki, bo rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy dał 21,5 miliarda euro eksportu w zeszłym roku, w tym 6,5 miliarda euro nadwyżki. Dzięki temu w Polsce jest więcej pracy, dzięki temu są dodatkowe dochody, dzięki temu sprzedajemy polskie opakowania, design, marketing, masowość, transport i tak dalej.
Pieniędzy dla rolników, czy wszystko wydaje?
Nie, ale to się dopiero zaczyna i pierwsze wypłaty nastąpią już w październiku.
480
tak,
milionów.
I te 200 stracone na referenda przydałyby się redaktorze i przydały, bo pamiętam jeszcze o jednym. Stan na koniec zeszłego tygodnia już w 80 gminach w Polsce jest wymuszony sytuacją brakiem wody pitnej, dowożenie wody pitnej. Jeśli przedłuży się jeszcze o tydzień stan w Warszawie, może się okazać, że zabraknie wody dla 1,5-milionowej aglomeracji, bo pobierana jest wody.
Nie, ale, woda, ale... Pani minister, ja jeszcze na koniec dwa słowa
w tej kwestii.
Musimy kończyć.
Złożyliśmy także wniosek do ministra finansów na temat rezerwy kryzysowej odnośnie, żeby samorządy, które będą umarzać podatek gruntowy, nie były obarczone tutaj tak zwaną karą w przyszłorocznym budżecie. To jest jedna kwestia.
I
druga kwestia, interpretacja ministra rolnictwa Marka Sawickiego odnośnie, że te 30% przy produkcji zwierzęcej będzie pomniejszane w przypadku ubytku na paszy. Więc są reakcje, które są realizacją.
Ale minister co odpowiedział?
Ja myślę, że to jutro bardzo trudna dyskusja pana premiera i posiedzenie
rządu. Myślę, że ta sprawa związana z bezbolesnym wsparciem działań samorządu, który życzliwie i słusznie odnosi się do własnych mieszkańców i obywateli, zostanie uwzględniona, bo to dla ministra finansów jest zero bezwzględne, a dla ludzi to nie jest tylko symboliczne wsparcie, zawieszenie ostatniej raty podatku gruntowego
Panie
w tym roku.
Panie redaktorze, ja chciałam tylko odnośnie referendum, ponieważ w Senacie będzie głosowanie w najbliższy piątek. Kiedy było głosowanie za pierwszym referendum, nie było suszy, a odpowiedzialny polityk to taki, który reaguje na sytuację, która jest w sytuacji bieżącej, więc prezydent powinien zareagować.
Bym się jeszcze pokłócił, ale już nie mamy czasu.
A dlaczego?
Następnym razem.
Angelika Mądrzalowska, Janusz Piechociński, bardzo dziękuję.
Dzięki wielkie. Pozdrawiamy mieszkańców Leszna i trzymamy kciuki za mistrza żużla, bo Leszno czeka.